dobry. Zapraszam na kolejny podcast na portalu lublin112.pl. Przy mikrofonie Zbigniew Pacholik. W tym roku, 11 lipca, mija 80. rocznica ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Kresach Wschodnich, częściowo także na Lubelszczyźnie. Do dzisiaj ofiary tej zbrodni nie doczekały się ekshumacji należącego im się godnego pochówku. Nie ma na to zgody ze strony władz ukraińskich. Ten podcast jest poświęcony pamięci naszych rodaków pomordowanych w sposób okrutny. Składa się on z dwóch części. Pierwsza mówi o tym, co 80 lat temu tak naprawdę wydarzyło się na Kresach, a druga część przedstawia przyczyny tych tragicznych wydarzeń. Moim i Państwa gościem jest świadek tamtych czasów, z którym rozmawiałem 16 czerwca 2023 roku we Wrocławiu. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy w dwóch odsłonach. Oto odsłona pierwsza. W odcinku gościem portalu lublin112.pl jest pan Stanisław Srokowski, pisarz, poeta, który większą część swojej twórczości poświęcił tematyce kresowej, ludobójstwu na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Urodził się przed wojną w województwie tarnopolskim. Jako dziecko w wieku 9 lat wraz z rodziną został stamtąd wypędzony. Dzień dobry.
Witam państwa.
W tym roku, 11 lipca, przypada 80. rocznica ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, którzy mieszkali na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Mam na myśli dawne województwa wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie, ale i częściowo też Lubelszczyznę. Jest to rocznica symboliczna i umowna, bo te wydarzenia nie trwały dzień, ale na przestrzeni kilku lat. Pewnie ten wątek pan jeszcze rozwinie. Mija 80 lat, a ofiary tej zbrodni nie doczekały się ekshumacji i należącego im się godnego pochówku. Nie ma na to zgody ze strony władz ukraińskich. Również prawda o tych wydarzeniach nie może jakoś przebić się do świadomości Polaków w przedmowie do zbioru opowiadań pod tytułem Nienawiść. Przytacza pan wyniki sondażu jednego z ośrodków badawczych, z których dowiadujemy się, że prawie połowa Polaków w ogóle nie słyszała o tych wydarzeniach. Około 17% coś słyszało, ale dokładnie nie wie, o co chodzi. 20% wie, ale mało. I tylko 14% zadeklarowało, że wie dużo. To są wyniki badań sprzed 8-9 lat, o ile dobrze pamiętam, ale dzisiaj chyba nie ma większego postępu, jeśli chodzi o wiedzę Polaków o rzezi na Kresach. I może naszą rozmowę powinniśmy zacząć od tego, żeby naszym słuchaczom przekazać zwięzłą informację, co to było ludobójstwo na Kresach Wschodnich i co się tam wydarzyło.
Mamy przed sobą kilka problemów. Może zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia ludobójstwa, zbrodnie na Kresach i przede wszystkim tego pojęcia, które najczęściej jest używane, mianowicie pojęcia Wołyń. Mówimy dzisiaj o 80. rocznicy zbrodni ludobójstwa, ukraińskiego ludobójstwa na Polakach na Kresach. Od razu powiedzmy sobie, że Wołyń to jest dopiero 1943 rok. Natomiast gdybyśmy chcieli rzetelnie, uczciwie powiedzieć, jak wyglądała chronologia zbrodni, kiedy mówimy o Wołyniu, to mówimy o symbolu. To jest taki znak identyfikacyjny, że w tym miejscu dokonała się wielka zbrodnia. Ale początek tej zbrodni sięga dużo wcześniejszego okresu. Dokładnie mówiąc, 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci uderzają na Kresy, kiedy uderzają na Polskę, na Rzeczpospolitą, tego samego dnia, dokładnie 17 września 1939 roku, Ukraińcy uderzają na polskie wioski w sposób masowy i następuje masowa zbrodnia, czyli mordują wieś po wsi. Od 17 września 1939 roku w województwie tarnopolskim następuje masowa rzeź Polaków. Obejmuje ona trzy powiaty. Powiat Podhajce, Buczacz i Brzeżany. Pierwszą wioską, która zostaje zaatakowana przez Ukraińców, jest Slawentyn. To jest w moim powiecie, w powiecie Podhajce. Ja się urodziłem w powiecie Podhajce, w takiej miejscowości Gnilcze. I Slawentyn był oddalony od nas bardzo niedaleko, rzut kamienia. Następnego dnia już wiedzieliśmy, że zbrodnia stała się w tej wsi. Zostało tam wymordowanych, według badań historyków, 80 osób. Później były kolejne wioski w tym samym powiecie podhajeckim, w moim powiecie. Mówię o tym jak gdyby trochę z autopsji, dlatego że już do nas ta informacja docierała następnego dnia. Nawet jeden z moich krewniaków pojechał tam, żeby sprawdzić naocznie, jak to wyglądało. Także to mamy jak gdyby z pierwszej ręki. Później była druga wieś, Szumlany, później trzecia wieś Boków i tak wieś po wsi 17, 18, 19, 20 września. Krótko mówiąc, w ciągu kilku miesięcy zostało wymordowanych kilkadziesiąt wiosek, a w tych kilkudziesięciu wioskach, według badań historyków, od 8 do 10 tysięcy Polaków. To są masowe mordy, to jest 39 rok. Natomiast później te mordy się rozszerzają na poszczególne regiony i one docierają w 43 roku do Wołynia i zaczynają się od północy Wołynia. A taki szczególny moment, taka szczególna, wyjątkowa sytuacja, kiedy te mordy ogarniają równocześnie 99 miejscowości, to jest 11 lipca 1943 roku. A więc proszę zwrócić uwagę, mamy 39, 40, 40, 41, 42, 43, czyli 4 lata trwa rzeź, 4 lata trwają mordy. One mają charakter masowy, odbywają się tu, to tam, w różnych miejscach, a zmasowany atak, taki już bardzo generalny atak następuje właśnie na Wołyniu w 1943 roku. I ten 11 lipca jest symbolem dla Polaków, takim znakiem identyfikacyjnym, że czcimy pamięć pomordowanych, dlatego że akurat 11 lipca ta rzeź ogarnęła prawie 100 miejscowości, to była niedziela, tak zwana Krwawa Niedziela. Ludzie są w kościołach, odbywają się msze święte, kapłani przy ołtarzach, ministranci, zakonnicy, wierni oddają cześć Bogu, a tutaj nagle banda ukraińskich zbirów, morderców wdziera się do świątyni, zaczyna siekierami, nożami i Bóg wie czym jeszcze mordować Polaków. To jest ta straszna rzecz, która się zaczyna już na bardzo wielką skalę. Zostaje wymordowanych, tak różne padają liczby, ale 12, może 14 tysięcy Polaków. Spalone kościoły, spalone świątynie, zniszczony dobytek. Czasami z punktu widzenia, że tak powiem, historiografii ukraińskiej mówiliśmy, że to był zryw ludu ukraińskiego. Otóż jest to fałszywa mitologia, którą tworzą nasi sąsiedzi. To była przygotowana, starannie opracowana przez długie tygodnie zbrodnia, która miała swoją logistykę, która miała swój aparat wykonawczy, swoich zbrodniarzy, swoje narzędzia zbrodni. Także to było bardzo starannie, bardzo solidnie przygotowane. Efektem tego były, jak wiemy, te straszliwe mordy, które się dokonały właśnie wtedy. Ale to nie koniec, bo te mordy przesuwają się dalej z północy Wołynia na południe, idą przez cały Wołyń. W 1943 roku, w listopadzie, grudniu, mamy koniec tej fali, tej drugiej fali, bo pierwsza to był Tarnopol, druga fala to jest ten Wołyń właśnie. I ta druga fala kończy się wymordowaniem, jak pani Siemaszkowie, a pani Ewa i jej ojciec mówią, około 60 tysięcy Polaków. To jest dokładnie obliczone, wieś po wsi, powiat po powiecie, bardzo dokładna analiza, także tutaj mamy wiarygodne dane. Oczywiście to nie jest koniec zbrodni. To jest tylko ten drugi etap. Gdybyśmy chcieli już tak dokładnie mówić o kolejnych trzecim etapie zbrodni, to ona wraca z powrotem na to miejsce, z któregośmy zaczęła, czyli do województwa tarnopolskiego. Wyszła z województwa tarnopolskiego, przeszła przez Wołyń i wraca z powrotem do tego województwa tarnopolskiego. I pierwszą wioską, która zostaje wymordowana w pień, to jest Huta Pieniacka, znana dzisiaj w Polsce dość głośna miejscowość. Może warto, zanim do Huty jeszcze wrócę, warto powiedzieć o dwóch rzeczach, o narzędziach zbrodni, jakie były brane przy dokonywaniu tych strasznych aktów ludobójstwa. To były najbardziej prymitywne, najbardziej wulgarne rodzaje zbrojenia ukraińskich bojowców, morderców. To były noże, siekiery, piły, sierpy, gwoździe do wbijania w głowę, młotki, tego typu narzędzia, przy pomocy których stosowano aż według badań różnego rodzaju badaczy, a szczególnie jednego z badaczy wrocławskich, tych metod mordowania było ponad 300, czyli jeżeli nie odcinanie głowy, nie wydłubywanie oczu, nie odcinanie języka, to rozprowanie brzuchu, wydłubywanie z kobiet, jeżeli by trzeba były ciężarne dzieci, odrębowanie palców, rąk, nóg, zdzieranie skóry, wypisywanie tak zwanych orłów przy pomocy noży na ciele ludzkim. Straszliwe zbrodnie, które po prostu dzisiaj w pamięci wielu Polaków żyją, ponieważ myśmy to przeżyli, mówię myśmy, bo ja jestem świadkiem tego. Ja sam widziałem na własne oczy, co robili Ukraińcy. Mogę podać przykład z własnego życia, bo on jak gdyby potwierdzić te ogólniejsze obrazy tej zbrodni. Otóż w 1943 roku w mojej wsi w Gnilczu przyjeżdża formanka do naszego kaplana, księdza Kowalczyka, ale jego akurat na plebanii nie ma, natomiast jest jego siostrzeniec i jego siostra. Cztery mężczyźni, którzy są na tym wozie, powiadają, że skoro nie ma księdza, skoro nie ma kaplana, to oni wezmą tego siostrzeńca jego, ponieważ mają do załatwienia jakiś interes w gminie. Oczywiście jest to fałszywka, jest to podstęp. Biorą tego chłopca, 18-letniego Stasia Rybickiego, 18-letni student, który razem z matką przybywa w tej wsi, odwiedzili po prostu swojego wuja. Zabierają go na ten wóz i wiozą. To jest październik. W październiku chłopie zbierają tytoń. I widzą, że jedzie taki wóz w stronę lasu. W pewnym momencie widzą tego Stasia Rybickiego, którego znają, bo on po raz kolejny tam przyjechał. W pewnym momencie zrzucają go z wozu, on schodzi z wozu i ci cztery mężczyźni nakładają mu sznur na szyję, przywiązują ten sznur do wozu i każą mu biec za wozem. Konie pędzą, chłopak pada i ciągną go za tym wozem. I to chłopie zbierający wtedy tytoń widzą. W pewnym momencie wóz znajduje się już w lesie i widok ginie. Ale w nocy ludzie znajdujący się tam koło tego lasu, Polacy mieszkający koło tego lasu, słyszą krzyki, wycie straszliwy, tak jakby ktoś kogoś zażynał. Jest potężny, jakiś taki ból, cierpienie. Rano znajdują w pobliskim stawie młodego chłopca, nagiego, któremu wydłubano oczy, odcięto język, odcięto genitalia, a całe ciało jest poranione. Znajdują dwa młode drzewa. Do tych młodych drzew są przywiązane sznurki, a na wysokości głowy widać kora, odgryziona kora w tych drzewach. Ten chłopak był przywiązany do tych dwóch drzew. I wtedy, kiedy znęcano się na nim, wtedy, kiedy mordowano go systematycznie przez całą noc, wbijano mu noże w piersi, wydłubywano mu oczy i wtedy on nie wytrzymywał tego wielkiego bólu, gryzł te dębczaki, to były młode dęby i ta kora, nawet tak jak zające w zimie, prawda, szukając pożywienia, jak zwierzęta szukają pożywienia, tak samo on gryzł te drzewo. To jest jeden z przykładów, w jaki przeraźliwy, jak okrutny, jak barbarzyński sposób dokonywano tych zbrodni. Nic nie winien chłopak, nic złego nie zrobił. Zabrany został od swojej matki, od swojego wujka i został wzięty do lasu i zamordowany bez żadnego powodu, bez żadnej przyczyny. Thank you. Teraz wracamy do tych metod mordowania. Otóż to, co pokazałem na przykładzie tego Stasia Rybickiego, to prawda jest jeden z obrazów. Tych obrazów były setki. Tak jak kiedy chyba ten badacz, który się nazywał Korman, odkrył ponad 300 sposobów mordowania. Jak nie to, to tamto, prawda? Jak nie gwóźdź, to siekiera, jak nie siekiera, to piła, przy pomocy której odcinano głowę albo rozczłonkowywano ciało ludzkie. I dochodzimy do trzeciego etapu. I tym trzecim etapem to jest właśnie z powrotem województwo tarnopolskie i wieś Huta Pieniacka. Tutaj dokonują mordu zupełnie inaczej. To jest typowo polska wieś, ponieważ na Krasach było tak, że wioski były albo typowo polskie, albo polsko-ukraińskie, albo polsko-ukraińsko-żydowskie, albo polsko-ukraińskie jakieś tam inne, ponieważ mieszanka ludności przed wojną była ogromna na Kresach. To trzeba wiedzieć, że na Kresach przed wojną mieliśmy 35 milionów obywateli Polski i 12 milionów obywateli Polski, ale wywodzących się etnicznie z innych kultur. 12 milionów, w tym 5 milionów Rusinów, którzy powoli przekształcają się w Ukraińców. 3,5 miliona Żydów, 3 miliony Białorusinów, 200 tysięcy Rosjan, 150 tysięcy Litwinów, 38 tysięcy Czechów mamy. Także to jest ogromna składanka Ormian, mamy Cyganów, mamy Tatarów, Turków, Gruzinów, Greków i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To jest około 30 narodów mieszka w jednym kraju. Tak jak mówię, to w różnych tych wsiach, w różny sposób dokonywano tej zbrodni. Natomiast Huta Pieniacka była typowo polską wsią. To byli tylko Polacy. Tam był jeden Ukraińc, który akurat w tym czasie gdzieś tam zniknął z horyzontu. Prawdopodobnie wiedział o tym, że się dokona zbrodnia. I co się dzieje? Od rana, od świtu, wieś została zaatakowana świecącymi kulami, rozświetlona przestrzeń, pada banda ukraińskich morderców oraz jeden z oddziałów dywizji SS Galicjen. Dywizja SS Galicjen to była taka formacja wojskowa niemiecka, nazistowska, ale w jej służbie byli sami Ukraińcy w tej dywizji, więc jeden z tych oddziałów dywizja SS Galicjen wpada razem z bandami ukraińskimi na tę wieś. Tutaj już mówimy o ukraińskiej powstańczej armii, która powstała mniej więcej na przełomie 1942-1943 roku. I jeden z tych oddziałów ukraińskiej powstańczej armii, ale także dywizja SS Galicjen napadają na tę wieś, dużą polską wieś, która miała wtedy ponad 1000 mieszkańców. A biorąc pod uwagę, że to była typowo polska wieś, to tam się gromadziła ludność z okolicznych wiosek, które były polsko-ukraińskie, uciekała tam, gdzie jest większość polska. I tutaj metody mordowania były zupełnie inne. Już nie było drębowania rąk czy wydobywania oczu, tylko zapędzono najpierw mieszkańców tej wsi do kościoła i do szkoły, a potem dla ułatwienia tej zbrodni, jakiejś takiej systematyki tej zbrodni, podzielono tych ludzi po 50, po 70, po kilkadziesiąt osób i zapędzano do stodół, do obór, do różnych tam miejsc, gdzie można było ich zamknąć. Następnie zamykano, oblewano benzyną lub naftą, podpalano i ludzie ginęli żywi, ludzie ginęli w płomieniach ognia. To była inna metoda palenia. Proszę sobie ten stan wyobrazić, kiedy malutkie dzieci, czasami niemowlęta, zabierane były do tych stodół, tam gdzie było zboże albo słoma, która się bardzo szybko zapalała, i te biedne dzieci, te biedne matki, ci biedni staruszkowie ginęli w tych płomieniach, w tych strasznych warunkach, w tym cierpieniu, w tym bólu, w tym przerażającym poczuciu bezradności, bo oni nie mogli sobie nic zrobić takiego, co by pozwoliło im wyjść z tej opresji. A jeżeli udało się którejś tam grupie wywalić drzwi, to na zewnątrz czekali już z nożami, siekierami i tam ich dobijali. Także to była inna metoda znęcania się, zadawania cierpień i bólu Polakom. I w ten sposób cała wieś w ciągu 6 godzin mniej więcej została spalona żywcem. W tej chwili tej wsi już nie ma. To są puste pola. Dzięki temu, że zostało ocalone, że pełna grupa ludzi wcześniej uciekła, widząc, że coś się dzieje tam w lasach, bo już zapowiedź była, że ta zbrodnia się dokona. Część ludzi, która ocalała, zbudowała tam pomnik i ten pomnik w tej chwili na tej ziemi jest, ale nie ma domów, nie ma tych stodów, nie ma wioski, nie ma kościoła, nie ma szkoły, nie ma nic. Przy okazji trzeba powiedzieć, że dokonywana zbrodnia była nie tylko dokonywana na ludziach, była dokonywana na majątku, na dobrach, na architekturze, na kościołach, na świątyniach, na domach, na obiektach sakralnych. Jeżeli patrzymy na te zbrodnie, których dokonywali Ukraińcy, to trzeba je widzieć w takim kontekście historycznym i kulturowym. To nie tylko ludzie zginęli, to zginęła polska kultura, zginęła polska cywilizacja. Proszę pamiętać, że Kresy, taka gleba, na której przez długie wieki, od wieku XIV, XV, XVI, ale przede wszystkim od XVI do wieku XX, rozwijały się najpotężniejsze ogniwa polskiej kultury, żeby wymienić tylko najwybitniejszych przedstawicieli: Mikołaj Rej, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fredro i tak dalej, i tak dalej. To są najpotężniejsze polskie słupy kultury. I w tym kontekście trzeba widzieć, że to była nie tylko zbrodnia dokonana na ludziach, ale gdyby została przerwana wielka tradycja naukowa. Uniwersytet Lwowski, który był kuźnią, wielką kadrą, na przykład wielka szkoła matematyczna profesora Banacha, jednego z największych matematyków świata. Ta szkoła, która wytworzyła wielkie umysły, tego już nie ma, tego już nigdy nie będzie. Gdyby była ciągłość, gdyby był ten trwały, naturalny związek pokoleń, to dzisiaj mielibyśmy wspaniałe, wielkie państwo polskie z nowymi setkami wielkich badaczy, uczonych, matematyków, fizyków, historyków, polonistów. Niestety tego nie ma. A po drugie, wyginęło w sumie w tych mordach, w tych rzeziach, w tej straszliwej apokalipsie ponad 200 tysięcy Polaków. A ilu spośród nich mogło być wielkimi badaczami? A ilu mogło być wielkimi Polakami, wielkimi duchownymi, kapłanami, inżynierami, poetami, artystami, aktorami, lekarzami? Przerwana została ciągłość w rozwoju intelektualnym, duchowym. Dobytek materialny został zniszczony. My sobie najczęściej kojarzymy Kresy, prawda, z fizycznym mordowaniem ludzi, a to trzeba widzieć w tym szerokim kontekście. My straciliśmy nie tylko ogromny kapitał ludzki, ale ogromny kapitał kulturowy, historyczny, naukowy, intelektualny i duchowy. To jest zbrodnia na potężną skalę i musimy to widzieć w tym kontekście.
Tego świata na Kresach już nie ma i nigdy nie będzie. Przerwana została ciągłość pokoleń Polaków żyjących tam od wieków. Ciągłość w rozwoju intelektualnym i duchowym. Zniszczony został materialny dobytek. To była pierwsza część mojej rozmowy ze Stanisławem Srokowskim. Zapraszam na część drugą wywiadu na portalu lublin112.pl, w którym rozmawiamy o przyczynach ludobójstwa na Kresach.